18.15 na naszej antenie rozpoczynamy audycję Szukając Słowa Bożego. To audycja, która ma nas przygotować do niedzielnej liturgii Słowa. Najbliższa niedziela to piąta niedziela zwykła. Usłyszymy czytanie z Księgi proroka Izajasza, rozdział 6, wersety 1 i 2. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 15, werset od 1 do 11 oraz Ewangelię według świętego Łukasza, rozdział 5, werset od 1 do 11. Gościem w naszym studiu, osobą, która poprowadzi nas po ścieżkach Słowa Bożego, jest ksiądz dr Marek Pawlak, współpracownik Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, członek Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego w Archidiecezji Warszawskiej. Prośmy Ducha Świętego potrzebne dary i łaski.
Poślij Ducha w nas, poślij Ducha w nas, poślij Ducha w nas, poślij Ducha w nas, poślij Ducha.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Piąta niedziela zwykła roku C wprowadza nas w temat wyjątkowy, temat powołania. Ukazane są powołania trzech postaci. Pierwszy prorok Izajasz. W drugim czytaniu mamy powołanie apostoła Pawła. W końcu Ewangelia ukazuje nam powołanie pierwszych apostołów, pierwszych uczniów Chrystusa. W to wszystko wpisuje się temat naszego powołania. Odkrywanie tego, kim jesteśmy w Chrystusie i do czego On nas wzywa. Bóg, który powołuje człowieka, wzywa go na jego ścieżkach po to, aby odkrył jego miłość, odkrył jego obecność, aby odnalazł nową drogę, aby odnalazł nadzieję. Niech dzisiejsze czytania poprowadzą nas, abyśmy odkryli także głębiej nasze powołanie, a może także powołanie w powołaniu.
księgi proroka Izajasza. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały przed nim, każdy z nich miał po 6 skrzydeł i wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów, cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: biada mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały króla, Pana zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: oto dotknęło to twoich warg. Twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. I usłyszałem głos Pana mówiącego: kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: oto ja, poślij mnie.
W pierwszym czytaniu znajdujemy opis powołania proroka Izajasza. Imię proroka Izajasz, hebrajskie Jeszaja, znaczy Jahwe jest zbawieniem, albo Jahwe zbawia, Jahwe ocala. Izajasz to największy z proroków mesjańskich. Nikt tak jak on nie ukazał postaci Mesjasza, pomazańca Bożego, który narodzi się z dziewicy, nazwany będzie Bogiem Mocnym, przedziwnym doradcą, Emmanuelem, odwiecznym Ojcem czy Księciem Pokoju. W Nowym Testamencie cytaty z Księgi Izajasza pojawiają się aż 85 razy, a święty Hieronim, autor łacińskiego tłumaczenia Biblii, zwanego Wulgatą, nadał Izajaszowi tytuł ewangelisty pośród proroków. Co o nim wiemy? Urodził się około 770 roku przed Chrystusem w rodzinie arystokratycznej, najprawdopodobniej w Jerozolimie. Był żonaty. Jego żona, nieznana z imienia, była również prorokinią. Miał dwóch synów o symbolicznych imionach: Shear Jaszub, czyli reszta się nawróci albo reszta powróci, imię nawiązujące do wyzwolenia z niewoli babilońskiej, i drugiego syna o imieniu Maher Shalal Hashbaz, rychły łup, bliska zdobycz. Imię, które nawiązuje do zdobycia Samarii przez Asyryjczyków. Zmarł zapewne pod koniec panowania Ezechiasza, około 699 roku przed Chrystusem. Talmud babiloński przekazuje legendę o męczeńskiej śmierci Izajasza za panowania króla Manassesa, gdzie prorok, stający w obronie wiary w jednego Boga, zostaje zamordowany poprzez przecięcie drewnianą piłą. Odniesienie do tego wydarzenia znajdujemy również w Nowym Testamencie, w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale. Fragment, który dzisiaj rozważamy, opisuje wizję Boga, jaką ujrzał prorok, która doskonale wpisuje się w starotestamentalny zbiór Bożych teofanii, jak choćby wizja chwały Bożej objawionej Abrahamowi, Mojżeszowi, czy wielkich wizji z Księgi Ezechiela. Bóg zasiada na tronie, które otaczają niebiańskie stworzenia nazywane serafinami, o 6 skrzydłach. Etymologia tego słowa, serafin, hebrajski serafim, jest bardzo trudna. Być może wywodzi się od hebrajskiego rdzenia saraf, co oznacza płonąć, żarzyć się. Byłyby to zatem ogniste istoty, śpiewające nieustannie Bogu pieśń chwały, którą notabene tradycja chrześcijańska włączyła do kanonu mszy świętej jako część modlitwy eucharystycznej. Święty, święty, święty. Potrójne użycie przymiotnika święty, hebrajskie kadosz, oznaczać może potrójnie święty, więc najświętszy. Prorok przerażony jest sceną, którą widzi. Dostrzega majestat i świętość Boga, a jednocześnie tym bardziej zauważa swoją własną małość i grzeszność. Mówi: biada mi, co może odnosić się do przeświadczenia wziętego ze Starego Testamentu, że nikt, kto widział Boga, nie może pozostać żywym. Symboliczny gest oczyszczenia rozżarzonym węglem wziętym z ołtarza Bożego nieczystych ust proroka uwalnia go od winy, gładzi jego grzech. I dopiero w tym momencie dokonuje się powołanie. Bóg pyta: kogo mam posłać, kto by nam poszedł? Użycie tutaj zaimka rzeczownego nam jest zaskakujące. Dopatrywać się tutaj można zgromadzenia Bożego, jakby Bożej Rady, składającej się z bytów niebieskich, zapewne z aniołów. Izajasz z oczyszczonymi ustami i sercem jest w stanie odpowiedzieć Bogu: oto ja, poślij mnie. Dla Izajasza ten moment jego życia jest wyjątkowo ważny. Zapisuje nawet datę tego wydarzenia. Rok śmierci króla Ozjasza, czyli rok 739. To czas, gdy odżywa na wschodzie potężne imperium asyryjskie pod panowaniem Tiglat-Pilesara III. Imperium, które w ciągu niespełna 20 lat położy kres istnieniu państwa izraelskiego.
Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie, większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc, czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli.
Fragment z 15 rozdziału Listu do Koryntian podejmuje jeden z najważniejszych tematów chrześcijaństwa – zmartwychwstanie Chrystusa. Jak napisze święty Paweł w dalszej części swego listu, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Paweł przypomina Koryntianom prawdę o wydarzeniu, które odmieniło na zawsze losy świata i otworzyło zagubionej ludzkości bramy nieba. Przypomina Ewangelię, przez którą Koryntianie dostąpią zbawienia, jeżeli ją właściwie zrozumieją i przyjmą. Ewangelia, o której mówi Paweł, jest dobrą nowiną o Chrystusie. Na określenie głoszenia dobrej nowiny użyte jest w dalszej części listu greckie słowo kerygma, spolszczone kerygmat. To pierwsze, podstawowe głoszenie, najważniejsza prawda, fundament, bez którego nie można zbudować gmachu wiary. Kerygmat mylony może być często z katechezą, nauczaniem szczegółowych prawd wiary. Bez kerygmatu, który tworzy fundament, buduje żywą więź z Bogiem miłości, katecheza, choćby najlepsza, będzie bezowocna, będzie martwa. Kerygmat, głoszenie Pawła jest następujące. Po pierwsze, Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem. Po drugie, został pogrzebany. Po trzecie, zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i ukazał się Jakubowi, wszystkim apostołom, 500 braciom naraz i w końcu Pawłowi jako poronionemu płodowi. Paweł nazywa siebie poronionym płodem, być może chcąc pokazać, że przed spotkaniem z Chrystusem, choć przecież bardzo gorliwie spełniał wszystkie przepisy religijne, tak naprawdę był martwy, zamknięty na Ewangelię, nieznający drogi zbawienia, prześladujący ze wściekłością Boży Kościół. Dopiero spotkanie zmartwychwstałego pod Damaszkiem spowodowało, że ożył, odkrył miłość i wszystko, co jest i w jego życiu będzie, całe jego apostolstwo i nowe życie jest greckim charis, łaską, wolną inicjatywą Boga, w niczym niezasłużoną, darmową ingerencją Boga w jego historię życia.
Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, lecz na twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników z drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli, napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowić. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim.
Ewangelia o cudownym połowie ryb ukazuje nam Jezusa, wokół którego zaczynają gromadzić się coraz większe zastępy uczniów i słuchaczy. Ewangelista powiada, że tłum słuchał Słowa Bożego. Przepowiadanie nauczyciela z Nazaretu utożsamiane jest z Bożym Słowem. To, co głosi Jezus, jest Słowem Boga. Gdy przybywa nad jezioro Genezaret, postanawia wykorzystać jego ukształtowanie jakby naturalnego amfiteatru, by swobodnie móc przemawiać do zgromadzonych tłumów ludzi. Jezioro Genezaret bywa różnie nazywane w tradycji biblijnej. W tradycji hebrajskiej nazywane jest Jam Kinneret, Morze Kinneret, od hebrajskiego kinnor, czyli harfa, bo taki kształt ma to jezioro. W Nowym Testamencie nazywane bywa Morzem Tyberiackim, tak nazywa je ewangelista Jan, albo Morzem Galilejskim, taka nazwa występuje w Ewangelii Mateusza i Marka, czy jeziorem Genezaret, czyli grecką transkrypcją słowa Kinneret, lub po prostu morzem lub jeziorem. Jak duże jest to jezioro? Powierzchnia jego to 166 km kwadratowych, wymiar 21 na 13 km, głębokość od 25 do 43 metrów. Ciekawe, że znajduje się w depresji 213 metrów poniżej morza, a otoczone jest zboczami wznoszącymi się na wysokość około 200 metrów nad poziomem morza od zachodu i 300 metrów od wschodu. W czasach Jezusa żyło w jeziorze około 40 gatunków ryb. Nad jeziorem Jezus dostrzega rybaków, którzy po nieudanym nocnym połowie płuczą swe sieci. Kto jest bohaterem tych wydarzeń? Widzimy tam Szymona oraz jego brata Andrzeja. Widzimy Jakuba i jego brata Jana. Jezus poleca rybakom, by nad jeziorem Jezus dostrzega rybaków po nieudanym nocnym połowie, gdy płuczą swe sieci. Sieci rybackie w tamtym czasie były nazywane zarzutnią. Był to rodzaj sieci ręcznej, która miała kolisty kształt, średnicą około 5 metrów, miała drobne oczka i były na krawędziach umocowane ciężarki, a do środka była przywiązana długa lina. Rybacy łowili często nocą, drogę oświetlali sobie pochodniami. Jezus wsiada do jednej z łodzi, do łodzi Szymona, i prosi go, aby ten odpłynął od brzegu, by mógł nauczać siedząc w jego łodzi. Po skończonym nauczaniu Jezus poleca rybakom, by uczynili coś wbrew zdrowemu rozsądkowi. Mają wypłynąć na głębie. Jezioro Genezaret, jak było powiedziane, ma w najgłębszym miejscu około 45 metrów głębokości i mają zarzucić sieci na połów. Choć początkowo Szymon się opiera, jednak czynią, co im Pan poleca i dokonuje się bardzo obfity połów ryb. Scena z jeziora Genezaret jest miejscem drugiego już bliskiego spotkania Jezusa z Szymonem. Wcześniej przebywał u niego w domu, uzdrawiając jego teściową oraz innych chorych i dręczonych przez złe duchy. Szymon, widząc cud spowodowany przez Jezusa, doświadcza tego samego, co Izajasz podczas swojej wizji. Jak Izajasz mówi, że jest człowiekiem grzesznym, chce, aby Jezus odszedł od niego, nie jest go godzien, ale jednocześnie przypada mu do kolan. Jezus mówi do niego: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I Szymon wraz z towarzyszami, dopłynąwszy do brzegu, porzucają swe łodzie, złowione ryby, swoje dotychczasowe życie i idą za Jezusem. Chrystus nad jeziorem powołuje swych pierwszych uczniów. Spotkanie z mocą Boga, ale także z Jego obezwładniającą miłością powodować może zamieszanie, lęk, niezrozumienie tego, co się dzieje we własnym sercu. Jezus mówi: nie bój się. Te słowa przynoszą pokój, dają odwagę, by pójść śladami Mistrza.
Zostaw swą siedzi. padłeś marnością zbawiony.
Pójdź za mną, ty, który wytrwałeś, choć byłeś kuszony. Pójdź za mną, ty, który myślisz, że cierpisz niewinnie. Pójdź za mną, ty, który cierpisz i myślisz.
Gościem w dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego jest ksiądz dr Marek Pawlak. Ja już teraz przypomnę Państwu numery telefonów, jednocześnie zapraszam do współtworzenia naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66. Ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56.
Odtąd ludzi będziesz łowił, usłyszał święty Piotr. Współpracownicy Chrystusa w głoszeniu Ewangelii są ukazywani za pomocą obrazów znanych z życia codziennego, jak choćby pasterz czy rybak. W zwyczajnym rozumieniu pasterz troszczy się o owce, a rybak łowi ryby ze względu na swoją własną korzyść. Ale pasterz ewangeliczny czyni wszystko dla dobra nie swego, ale swoich owiec. Rybak łowi nie dla swojego zysku, ale dla wyzwolenia, dla zbawienia wyłowionych. Wyobraźmy sobie scenę katastrofy okrętu z wieloma pasażerami, którzy toną w odmętach oceanu. I nagle ktoś przypływa i wyławia ich z wody, wciąga na pokład statku. Jest to przeniesienie ze śmierci do życia, ze świata do Królestwa Bożego.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. Radio Maryja. Audycja Szukając Słowa Bożego. Halo.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Prosimy. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże obu ojcom. Więc tak, moja refleksja jest taka, że pierwsze powołanie, które jest początkiem dla dalszych, to jest powołanie do życia. Natomiast powołanie do misji realizuje się w obszarze pokory. I to widzimy właśnie u Izajasza i również u Pawła, który mówi sam o sobie, że jest płodem poronionym. Dlatego w obszarze pokory, ponieważ najlepszą relacją ze Stwórcą jest stawanie przed Nim ze świadomością własnego ogromnego ubóstwa, jednocześnie w obliczu niewyobrażalnego bogactwa. bo tylko w takiej sytuacji może nastąpić przepływ tego bogactwa do człowieka, bogactwa, które jest pełnią. Każdy z ludzi jest wezwany do tego, by odkrywał nadzieję swojego powołania i tak na przykład kto proroka przyjmuje jako proroka, w nagrodę otrzyma proroka. To jest też obietnica z Pisma Świętego. A ostatecznym powołaniem człowieka jest niebo. I apostoł Paweł w dzisiejszym liście przypomina nam warunek zbawienia, a jest nim wiara w Ewangelię. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za te mądre i dobre słowa. Faktycznie człowiek powołany jest najpierw do życia i by w tym życiu odkryć tego, który go do tego życia powołał. Odkryć Boga, Boga miłości. Odkrywamy nasze powołania, różne powołania. Powołania do życia rodzinnego, powołania do życia konsekrowanego, powołanie do życia samotnego. Lecz to pierwsze, najważniejsze nasze powołanie to powołanie do życia w Bogu. Odkrycie tego, że celem naszego istnienia jest zjednoczenie się z Bogiem, bycie z Nim jednym, wejście w Nim w obszar głębokiej komunii. To dokonuje się na płaszczyznach różnych powołań naszego życia. Nikt nie jest wyłączony. Każdy jest zaproszony do spotkania Boga i do otwierania się na działanie Jego łaski. Bardzo dziękuję za te słowa, które uzupełniają właśnie ten obraz, obraz powołania, powołania człowieka do wolności Bożego dziecka.
Szukając Słowa Bożego, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy. Chciałbym nawiązać do listu świętego Pawła, którego właśnie Chrystus powołał z wielkiego prześladowcy Kościoła na wielkiego apostoła. Tutaj mi się analogia taka do Bernarda Nathansona, który był aborterem, prześladował dzieci, zabijał, a jakoś również Chrystus go nawrócił i został wielkim obrońcą życia. Wspominam go jako obrońca życia. Kilkaset razy wyświetlałem jego filmy, takie jak Niemy Krzyk, czy za inne jego filmy właśnie u ojców Paulinów w latach 80. I tu chciałbym to podkreślić, że tą łaskę Bożą, który Chrystus właśnie powołuje z tych swoich prześladowców na swoich wielkich apostołów. I tutaj jest ta właśnie modlitwa za tych, którzy prześladują Kościół, a szczególnie za Żydów, o której właśnie tak pamiętał i święty Paweł błogosławiony, Alfons Ratisbonne, święty Maksymilian Kolbe. Także tutaj takie moja uwaga. Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Oczywiście święty Paweł sam stawia siebie jako wzór tego, co Bóg może uczynić w życiu człowieka. On, który był prześladowcą, on, który był bluźniercą, otrzymał przebaczenie, otrzymał doświadczenie Bożej miłości i otrzymał dar nowego życia, odkrycia, czym jest Ewangelia i czym jest tajemnica krzyża. I mówi do wszystkich ludzi, wszystkich dziejów, że skoro w jego życiu Bóg uczynił tak wielką zmianę, taka sama zmiana może dokonać się w życiu każdego z nas. Nikt, choćby był najdalej oddalony od prawdy, od Ewangelii, od miłości Boga, nie jest przegrany. Bo Bóg ma moc przemienić ludzkie serce, tak jak przemienił serce Pawła.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
A gdzie ja się zadzwoniłam?
Do Radia Maryja.
Jak do Radia Maryja? Jak ja...
To proszę sprawdzić numer telefonu, który pani wybiera. Dodzwoniła się pani do Radia Maryja i to bezpośrednio na antenę. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Halo?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Prosimy.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Chcę zwrócić, podobnie jak pierwszy pan dzisiaj, który zwrócił uwagę na list pierwszy do Koryntian, na Ewangelię, właśnie którą apostoł Paweł głosił, a jest to Ewangelia łaski właśnie i to dzisiaj przez księdza prelegenta przypomniane takie, że co do proroka Izajasza, że właśnie po hebrajsku Jeszaja, czyli w tym rozumieniu, że Jahwech zbawieniem, czyli Bóg zbawia, Bóg daje zbawienie, czyli to jest łaska Boża i po prostu to, co dla nas jest, co my możemy po prostu jedynie przyjąć, bo to jest coś, co myśmy na to nie zasłużyli, a Pan Bóg w swojej miłości nam, prawda, ofiaruje swoją łaskę, właśnie tę Ewangelię i zaznacza, aby właśnie tak przy niej trwać, że przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. A więc jak bardzo jest ważne, aby być blisko właśnie Słowa Bożego, które jest tą właśnie Ewangelią łaski dla nas i tym objawieniem Bożym i żeby w tej łasce dalej żyć, bo to, co dalej czytamy właśnie w dzisiejszym tekście, że od wiersza 10, lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremną. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. A więc Paweł tutaj, prawda, on był tylko tym narzędziem, przez którą Boża łaska po prostu działała i jak wielce, prawda, użytecznym narzędziem i jest dla nas takim przykładem, abyśmy właśnie ten właśnie kierunek też za tym, co Paweł naucza, przyjmowali i byli wierni Panu Jezusowi Chrystusowi. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Święty Paweł jest świadkiem i orędownikiem łaski. Jeszcze mocniej przecież powiada to samo w liście do Efezjan. Łaską jesteście zbawieni i to nie pochodzi od was, lecz jest darem od Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Paweł doświadczył tego na sobie, że wszystko, co w nim było dobre, było darem od Boga, było przemianą jego serca. Ale z tą łaską także trzeba współpracować. Swoje całe życie poświęcił na współpracowanie z łaską i przynosiło to wyjątkowe owoce, wyjątkowe rezultaty. Do tego też jesteśmy wezwani, aby odnajdywać łaskę Boga, przyjmować ją ochotnym sercem i współpracować w naszej codzienności razem z Nim.
Na antenie Radia Maryja audycja Szukając Słowa Bożego. Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jadwiga z Wielkopolski. Ja chciałam zwrócić tylko uwagę.
O. Prosimy, Pani Jadwigo.
Ja chciałam powiedzieć tylko tyle, że wiara bez uczynków jest martwa. Więc na, moim zdaniem, to jeżeli nie będziemy po prostu uczynków dobrych spełniali, to nasza wiara będzie niczym. W imię Boga powinniśmy tak szanować jak Boga, tak i bliźniego, tak jak i Boga. Na pierwszym miejscu stawiamy Boga, na drugim stawiamy bliźniego. Tyle chciałam tylko powiedzieć.
Dziękujemy pani Jadwigo, pozdrawiamy gorąco. Kolejny telefon, prosimy, halo.
Grzegorz z Krakowa.
Prosimy panie Grzegorze.
Witam serdecznie. Ja chciałem włączyć się właśnie w dyskusję i powiedzieć, że według mnie życie chrześcijańskie, życie wiary to właśnie jest istotnym, znaczy łączy się istotnie z modlitwą, że bez modlitwy to właśnie to życie wiary zamiera. W przypadku, gdy modlimy się całym życiem w pracy, niezależnie od naszego powołania, całym naszym życiem, powiedzmy właśnie w każdym momencie, to wówczas spotkanie z Chrystusem w Kościele, spotkanie z Chrystusem w komunii jest wielką radością, wielkim przeżyciem. I myślę, że różnica między świętym Pawłem a Judaszem właśnie była na, polega też na tym, że chyba Judasz zagubił się w modlitwie, zapomniał o modlitwie i wówczas, gdy w Okrójcu spotkał się z Jezusem twarzą w twarz, nie zrobiło to na nim w ogóle wrażenia. Natomiast święty Paweł podczas spotkania z Chrystusem dokonała się olbrzymia przemiana. To on wówczas się nawrócił, ale wydaje mi się właśnie, że modlitwa jest tutaj ważnym elementem. Święty Paweł, wykonując swoje wcześniej powołanie, był gorliwym wyznawcą religii i modlił się do Pana Boga. I może właśnie dlatego, gdy spotkał się twarzą twarz z tym Bogiem, rozpoznał go i to, że tak powiem, rzuciło go na kolana i dokonało się wówczas nawrócenie. I właśnie tak o tym też myślę, bo ojciec święty papież Franciszek też właśnie zwracał uwagę na modlitwę. Tak samo Jan Paweł II też dużo mówi o modlitwie. I tak też ostatnio przeżywaliśmy ofiarowanie pańskie, gdzie też właśnie to ta modlitwa nad Chrystusem ofiarowanym była też istotnym elementem. Wówczas się Bóg objawił wszystkim ludziom i właśnie rozpoczęła się w jakiś sposób droga Chrystusa do zbawienia ludzkości. Dziwne też właśnie wydaje mi się, że 3 dni trwało to kupienie Chrystusa i Chrystus odnowuje się w Kościele, prawda? Więc to też jest jakaś wskazówka, że właśnie do Kościoła musimy się udawać i tam spotkać na modlitwie. Zjednoczyć się z Chrystusem i w ten sposób się nawracać, zmieniać nasze życie. Myślę, że właśnie ta modlitwa to jest taka wskazówka praktyczna.
Dziękujemy panie Grzegorzu i poprosimy naszego gościa, ksiądz dr Marek Pawlak.
Bardzo dziękuję za te słowa też o modlitwie. Modlitwa jest relacją człowieka do Boga, odpowiedzią człowieka na Boga, który się objawia. Można powiedzieć, że odpowiedzią na powołanie człowieka do odkrywania Boga. I tu modlitwa jest niezastąpiona. Musimy odpowiedzieć na to powołanie, tak jak odpowiedział Izajasz swoją modlitwą. Oto ja, poślij mnie. Tak jak odpowiedział Piotr, jestem człowiekiem grzesznym, odejdź Panie, ale poszedł za Jezusem. Gdy wpatrujemy się w Judasza, widzimy jedno, gdyby Judasz zawierzył miłosierdziu, gdyby Judasz nie ukarał sam siebie, może byłby nawet skuteczniejszym, lepszym znakiem miłosierdzia Bożego niż sam święty Paweł apostoł. Gdyby on stanął i pokazał, że ja sprzedałem Chrystusa, ale on mi wybaczył, czyjeż serce nie ugięłoby się, nie zadrżałoby? Potrzeba modlitwy w naszym życiu i potrzeba odpowiedzi na powołanie, na wezwanie Boga do życia razem z Nim. Wielkie słowa na wezwanie do życia w świętości.
Prosimy, Radio Maryja, audycja Szukając Słowa Bożego. Halo? Radio Halo? Maryja?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Z kim mamy przyjemność?
Z Rafałem z Mielca.
Prosimy, panie Rafale, troszeczkę głośniej, będę bardzo wdzięczny. Jesteśmy na antenie. Halo?
Nie modlę się, ale chodzę do kościoła. I czy moja wiara jest dobra?
Nie modlę się, ale chodzę do kościoła. Czy moja wiara jest dobra? Panie Rafale, proszę przyjść na odbiór. Tutaj poprosimy księdza doktora o przynajmniej takie fragmentaryczne, oczywiście niecałościową odpowiedź, bo w tym etapie poszukiwania odpowiedzi na takie pytania, jest to pytanie podstawowe o wiarę, trzeba spotkać nauczyciela i mamy nadzieję, że ten głos będzie głosem, który pomoże panu, panie Rafale, pójść do konkretnego nauczyciela. Najbliższy nauczyciel to duszpasterz, proboszcz w pańskiej parafii, do której pan należy, a my mamy nadzieję, że to nasze słowo tutaj pana zachęci do tego, by te kwestie związane z wiarą, z modlitwą rozstrzygnąć w takim dialogu nauczyciela, przewodnika duchowego i ucznia, którym mamy nadzieję pan chce się stać, skoro pan telefonuje.
Myślę, że nie sposób jest oceniać wiarę. Sam Jezus mówił, że gdyby wasza wiara była jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie przesadź się stąd w morze i to się stanie. Więc może jest ta wiara jak malutkie ziarenko. A modlitwa? Modlitwa jest naturalną konsekwencją. Jest odpowiedzią, jest dialogiem, jest sposobem komunikacji miłości. Bóg, który komunikuje się z człowiekiem, bo go kocha. Gdy człowiek odkrywa jego miłość, stara się na tę miłość odpowiedzieć. Może w sposób prosty, może banalny, ale z całego swojego serca. Zachęcam do prostej modlitwy serca, do stanięcia przed Bogiem takim, jakim się jest, jak Izajasz z pierwszego czytania. Oto ja, taki jestem.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jan do Słowackiego.
Jesteśmy na antenie. Prosimy o przedstawienie się.
Danuta.
Prosimy, pani Danuto.
Śląska.
Prosimy.
I chciałam się zapytać, bo słyszę często słowo łaska. Co to znaczy słowo łaska? Współpracować z łaską. Przechodzę na odbiór.
Dziękujemy. Odpowiedź biblisty na pewno będzie inna niż odpowiedź dogmatyka, ale...
Łaska to darmowy dar Boga. Łaska to Bóg, który objawia się człowiekowi. To jest coś, na co nie zasługujemy, nie zasłużyliśmy sobie i nigdy sobie nie zasłużymy. Bóg, który w wolnym akcie swojej miłości obdarowuje człowieka tym, co najważniejsze. Nowym życiem, nadzieją, szczęściem, a przede wszystkim samym sobą. Więc łaska to, można powiedzieć, synonim także i samego Boga, Chrystusa, który jest łaską, który za darmo nam wszystko ofiarowuje. Czyli najprościej mówiąc, łaska to darmowy dar. Coś, na co nikt nie zasłużyliśmy, a jednak otrzymujemy z miłości Boga.
Audycja Szukając Słowa Bożego to audycja, która jest przygotowaniem nas do właściwego, lepszego przeżycia liturgii Słowa najbliższej niedzieli, więc opiera się o liturgię Słowa. Nie jest audycją 100 pytań do gościa czy 100 pytań do prowadzącego. Miło nam słyszeć te pytania, ale zachęcam Państwa, byśmy byli bardziej tacy zdyscyplinowani w tej naszej dyskusji, w tym naszym poszukiwaniu Słowa Bożego. Prosimy, halo.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ferdynand się kłania z Lubuskiego.
Prosimy.
Chciałem zadać takie pytanie do prowadzących studio. ja na przykład do kościoła nie chodzę, a jestem bardzo wierzący w Boga, tak uważam, i w słowach, i w uczynkach. Szukam takich, którzy by słuchali mnie, a ja słucham głosu płynącego ze Słowa Bożego, z Biblii. I chciałem zadać pytanie. Kiedyś chodziłem do kościoła i widzę na przykład starsze panie, dziś już chodzą po 30, 40 lat, czy 50 lat do kościoła, również z mężami, czy już są wdowce i wdowy chodzą. I, że tak powiem, no nie idą za głosem Chrystusa, tylko idą za głosem księży w kościele. I czy to jest pewna prawidłowość, czy to jest brak postępu? Chciałbym się dowiedzieć. Przychodzę do odbioru. Dziękuję uprzejmie.
Zanim odpowie ksiądz doktor Marek Pawlak, pan chce, żeby słuchali pana ci, którzy są na pańskiej drodze, przynajmniej tak pan się wyraził, więc ja bym się zapytał, czy większą ciemnotą, pytając pańskimi słowami, jest pójść za słowami księdza, który przepowiada zgodnie z nauczycielskim urzędem Kościoła całą tradycją i Ewangelią, czyli zgodnie ze Słowem Bożym, czy za panem, który z tym Słowem Bożym jest na bakier, bo jest pan po swojemu, a ksiądz nie jest po swojemu, tylko w zgodzie z całym magisterium. Kolejne pytanie, 100 pytań do prowadzących.
Odwołując się właśnie do Słowa Bożego, co prawda do innego miejsca, do listu do Hebrajczyków, czytamy tam, że nie unikajcie waszych wspólnych zgromadzeń. Więc do tego zachęca Słowo Boże, aby gromadzić się razem w imię Chrystusa i Jemu oddawać chwałę. Tym jest liturgia, tym jest spotkanie Kościoła. Czy słuchać księdza, czy słuchać Słowa Bożego, czy słuchać biskupa? Kimże jest ksiądz? Kimże jest nawet biskup? Jest tylko sługą. Sługą Bożego Słowa. Wezwany do tego nie, aby głosić swoją naukę, nie, aby głosić swoje poglądy, swoje pomysły na życie, na świat, na Boga, ale by głosić Ewangelię Bożą. I o tyle wypełnia swoje zadanie, o ile tę Ewangelię głosi zgodnie z tym, czego naucza Boże Słowo. Więc ja widzę, że tutaj sprzeczności nie ma żadnej. Zachęcam do tego, aby czytać Słowo Boże. Ono będzie prowadziło. Prowadziło człowieka także do wspólnoty. Prowadziło do kościoła.
Lecz każdy kapłan, każdy biskup musi wyznać za świętym Pawłem w pokorze, ale też ze świadomością, kim jest na podstawie dzisiejszego czytania. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi jest Jego łaska. A dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich. Nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. I nie oceniałbym tych osób, o których pan mówił, że idą za księdzem, bo idą za głosem Pana Boga i pan ksiądz nie wie, czy idą za jego głosem, czy idą za głosem Pana Boga. Jestem ciekaw, jak pan to zweryfikował, jakimi narzędziami pan się posłużył, by to wiedzieć i tak bardzo niesprawiedliwie osądzić drugiego człowieka, bo ja też, będąc księdzem, słucham innego księdza, by usłyszeć to, co jest wolą Pana Boga i Pan mi ocenił, że ja idę jako ciemny za księdzem. Myli się Pan. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Radio Maryja?
Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam taką prośbę.
Kto do nas telefonuje?
Ja z Puław dzwonię, Henryk.
Prosimy, tak, panie Henryku.
Mam takie zapytanie, bo oglądam Radio Maryja też, słucham często Radio Maryja, bardzo często. I dzisiaj też audycji było Mogę, chcę pomóc.
Aha. To 9:50 rano,
tak,
a mamy...
Tak. Mamy... I właśnie ja szybko nie zdążyłem, tam było też...
Ale to nie dam rady, proszę pana, bo teraz jest audycja Szukając Słowa Bożego. To, co było 9:50 do 10, to już przeminęło z falami, już po prostu zaistniało I jeżeli ktoś uchwycił tę pomoc, to na pewno z tej pomocy skorzystał. A teraz jest audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy, Radio Maryja.
A szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tadeusz z Podkarpacia. Proszę Ojca. Matka Teresa z Kalkuty mówi, módlcie się, modlitwa daje wiarę. Wiara rodzi miłość. Miłość daje pokój, czyn i tak dalej. A więc jak gdyby zaczyna się wszystko od modlitwy. Papież z kolei i Franciszek mówi, kto się nie modli do Boga, modli się do diabła. A poza tym ten pan, który nie chodzi do kościoła, a bardzo wierzący.
Ja panie tak. Tadeuszu, panie Tadeuszu, pozdrawiam gorąco i czy ksiądz doktor do tego słowa, a zatem kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja, halo. Bardzo proszę. Halo, Radio Maryja. Na wieki wieków, amen.
Można już?
Można, proszę o przedstawienie się.
Czesław z południa.
Prosimy.
Powiem z Chrystus, księży profesorze, księży prowadzący. Ja mam takie, to w związku z łaską, która jest taką darmową, czy tutaj się, czy jest korelacja z tym, co Pan Jezus mówi, że jeżeli będziecie słuchać Słowa Bożego i zachowywać, to przyjdziemy do was, do ciebie i będziemy przebywać. I święty Jan w Apokalipsie mówi też, że Pan puka do drzwi serca człowieka, tylko chodzi o to, żeby otworzyć to serce i wtedy Pan Jezus, no Bóg, Trójca Święta będzie w sercu i będzie wieczerzał. Także to z tego wynika, że Bóg chce być w nas, że Bóg jest w nas i to, co wszystko się dzieje, to jest jak gdyby można powiedzieć jego dzieło, kiedy powiedział, że beze mnie nic uczynić nie potraficie, a wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Także tak chodzi o te słowa i tą myśl w połączeniu z łaską, jeżeli można jeszcze tak jakby to wyjaśnić. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Czesławie.
To też jest jakby nie do końca w nurcie naszej dzisiejszej audycji, ale zamieszkiwanie Boga w duszy to temat wielkich mistyków. Bóg, który zamieszkuje w każdym stworzeniu, gdyby go nie było w nas, wierzących czy niewierzących, byśmy rozsypali się, rozpadli się w proch. Ale zamieszkuje w nas także poprzez łaskę, poprzez sakrament chrztu i także poprzez to, gdy my odkrywamy Jego obecność i zapraszamy Go do naszego życia. Na tym polega życie wiary, także i życie modlitwy. Modlitwy wewnętrznej, modlitwy głębokiej. Odkrycie rzeczywiście obecności Boga w swoim sercu, w swojej duszy. Odkrycie tego, że On tam odwiecznie jest i że On nadaje nie tylko sens, ale istnienie naszemu życiu.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, mówię Robert z Poznania.
Prosimy, panie Robercie.
Już teraz, tak?
Tak.
Więc słyszałem takiego pana, który dość dziwnie...
Panie Robercie, to jest audycja Szukając Słowa Bożego.
Tak, dobrze, chcę się odnieść do poprzedniego telefonu tego pana, który mówił, że czyta tylko Pismo Święte, a nie chodzi do kościoła, ponieważ tam księża mówią. A ja mam takie pytanie, a skąd ma to Pismo Święte? Czy to Pan Bóg mu dał, czy księża i ludzie świeccy, którzy to przetworzyli, przetłumaczyli? I po drugie jeszcze trzeba pilnować pewnej kolejności, ponieważ Pan Bóg każdemu mógłby dać swoją wiedzę, a tu ustalił kolejność, że należy jednak księży po kolei słuchać. I także to mnie trochę dziwi, ponieważ jest również powiedziane, że nie można samodzielnie interpretować Pisma Świętego, a po trzecią taką uwagę mam, takie właśnie myślenie spowoduje, że dzieci tego Pana i następcy, czy ludzie, którzy zaczną go słuchać, jednak nowe nowinki dodadzą i błąd będzie już podwojony, także jednak trzeba słuchać jednak tej nauczycielskiej właśnie strony Kościoła, mi się wydaje, jestem pewien tego, także troszkę Pan się troszkę pomylił i będzie błądził i rozmnażał jednak ten wielki błąd. Szczęść Boże, do widzenia.
Dziękuję Panie Robercie. Stańczyk miał powiedzieć, że każdy Polak lekarzem, a tu okazuje się, że praktycznie każdy chce być księdzem i pouczać, ale dziękuję, bo bardzo trafna wypowiedź. Ksiądz dr Marek Pawlak, ponieważ ta ostatnia część była taką częścią, można powiedzieć, kulinarną, czyli groch z kapustą, mówiąc krótko, wszystko i nic, a zatem byśmy na najbliższą niedzielę, piątą niedzielę zwykłą, ostatnią niedzielę przed Wielkim Postem, mogli wyruszyć z pewną świadomością czytań biblijnych, to prosimy księdza doktora o przypomnienie najważniejszych takich myśli charakterystycznych tych czytań i tego, o czym Pan Bóg chce nam powiedzieć przez swoje słowo w najbliższą niedzielę.
Odnosząc się jeszcze do poprzedniego telefonu, święty Augustyn mówił, że dla was jestem biskupem, ale z wami jestem chrześcijaninem. Wszyscy jesteśmy w drodze, wszyscy jesteśmy uczniami, ale też dla innych jesteśmy nauczycielami. Obyśmy byli dobrymi uczniami, słuchając dobrych nauczycieli, przyjmowali zdrową naukę. Dzisiejsza, czy najbliższa niedziela, to niedziela, która mówi o powołaniu. Bóg, który wzywa człowieka. Tak jak w raju mówi do Adama, który zagubił mu się. Adamie, gdzie jesteś? Bóg woła do człowieka. Gdzie jesteś? Do mnie i do ciebie. Gdzie jesteś dzisiaj? Jaki jest twój stosunek do mnie? Kim jestem dla ciebie? Najważniejsze pytanie, które Chrystus postawił swoim uczniom, to pytanie o to, za kogo wy mnie uważacie? Czy jestem dla was tylko nauczycielem? Czy jestem mędrcem? A może jestem drogą, prawdą i życiem? Jezus, który wzywa nas, abyśmy odkrywali nasze powołanie. W pierwszym czytaniu Izajasz odkrył swoje powołanie. Choć był arystokratą, choć był wykształcony, gdy zobaczył Boga, zobaczył Jego majestat, zobaczył Jego chwałę, padł na ziemię przerażony. Zobaczył świętość Boga. Bóg, który nie zniechęca się słabością człowieka, ale oczyszcza go, jak oczyścił Izajasza, po to, aby mógł powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie Boga, kto pójdzie? Oto ja, poślij mnie. Święty Paweł, ikona powołania, ten, który pod Damaszkiem, zmierzając do Damaszku, chciał prześladować chrześcijan, pod Damaszkiem powalony został miłością Chrystusa. On, który w ciągu kilku dni zmienił się z prześladowcy, zmienił w wiernego rycerza Chrystusa, rycerza Jego słowa, który dla Ewangelii przygotował i tę Ewangelię zaniósł w świat grecko-rzymski, w świat pogański. I Ewangelia dzisiejsza, Ewangelia o powołaniu pierwszych uczniów. Jezus, który wzywa ludzi, aby Mu, po pierwsze, aby Mu towarzyszyli, aby razem z Nim byli, aby przeżywali z Nim swoje życie. Gdy czytamy inny fragment o powołaniu apostołów, po pierwsze czytamy, że zostali powołani po to, aby byli z Chrystusem, aby Mu towarzyszyli. To jest powołanie chrześcijańskie, aby być z Bogiem, aby być w Bogu, aby towarzyszyć Bogu, a Jemu pozwolić towarzyszyć naszej codzienności, naszym codziennym sprawom, niezależnie od tego, jakie powołanie mamy, czy powołanie codzienne, zwykłe, świeckie, rodzinne, kapłańskie, zakonne, konsekrowane. W tym wszystkim pozwolić wejść Bogu, by On obdarzył to powołanie jeszcze raz darem swojej łaski, światłem swojej miłości, by je na nowo umacniał i by człowiek mógł na nowo, jak Tymoteusz, umacniać charyzmat, który został mu dany, umacniać powołanie, które odkrywa w swoim życiu. Niech nam te teksty niedzielne towarzyszą w naszej osobistej refleksji. Refleksji nad tym, do czego Bóg mnie wzywa, jakie jest moje powołanie. A gdy już je odkryłem, to może Bóg wzywa mnie dalej, jakie jest moje powołanie w powołaniu.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz dr Marek Pawlak, współpracownik Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, członek Katolickiego Ośrodka Apostolstwa Biblijnego w Archidiecezji Warszawskiej.